Słowo Boże czytam z Księgi Objawienia, 21 rozdział, wersety od 1 do 7. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obietnicę, Twojego nieograniczonego i przenikającego wszystko panowania. Ale proszę Cię, żebyś też w tym panowaniu i w spełnieniu tej obietnicy dał nam dostrzec, że tu chodzi tak naprawdę o Twoją relację z nami, o taką bliską, intymną więź. Pomóż nam ją teraz odczuć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zdaję sobie sprawę z tego, że może mi być ciężko utrzymać waszą uwagę ze względu na toczące się wybory. Być może szczególnie kandydaci myślą teraz o tym, jak też sprawa wygląda. Ale zacznę tak. Podobno, to jest taki stereotyp, w życiu każdej dziewczyny przychodzi taki etap, w którym czeka na księcia na białym koniu, który przyjedzie, upadnie na kolana, oświadczy się i zmieni jej życie w niebo. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, bo panie ani nie przytakują, ani nie zaprzeczają. Coś w tym jest, tak? Okej. Troszkę zmienię ten stereotyp i powiem tak. Każdy chrześcijanin czeka na księcia na białym koniu, który przyjedzie, oświadczy mu się i zamieni jego życie w niebo. Może to wam bardziej pasuje. W Księdze Objawienia Jan zapisał taką wizję. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Jako chrześcijanie czekamy właśnie na takiego Króla Królów i Pana Panów na białym koniu, który przyjedzie jako zwycięzca i zakończy wszystko to, co jest dla nas takie trudne, co jest dla nas cierpieniem i co się nam nie podoba tutaj w życiu na ziemi. Na takiego księcia na białym koniu czekamy. Ja dzisiaj chciałbym poruszyć dwie kwestie. Troszkę powiedzieć o samym czekaniu. Dlaczego akurat czekanie? Dlaczego w tym okresie, w który teraz wchodzimy, w czasie Adwentu będziemy tak dużo mówić o czekaniu? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to, na co tak naprawdę czekamy. Co nadejdzie? Co jest esencją tej obietnicy, którą Bóg zostawił, a o której wspomniał dzisiaj w tekście kazalnym. Pierwsza sprawa, czekanie. Wyobraźcie sobie, że nie znacie w ogóle historii biblijnych. Nie wiecie nic, kompletnie. Nigdy nie czytaliście, nikt wam nie opowiadał, ale do kin wchodzi ekranizacja Biblii. I znajomy was namówił, że nie musicie czytać tych tysiąc kilkuset stron drobnym maczkiem, że możecie iść, obejrzeć. Podobno ekranizacja jest bardzo dosłowna. Więc idziecie, kupujecie bilet, wybieracie miejsca, odbieracie bilet w kasie, siadacie, jesteście przygotowani, zaczyna się pierwsza scena, stworzenie świata. Efekty specjalne naprawdę bardzo dobre, dobrze się ogląda. W końcu Bóg stwarza Adama i Ewę i mówi, możecie korzystać z wszystkiego, ale nie korzystajcie, nie jedzcie owocu z drzewa poznania dobra i zła. My już jako widzowie mamy doświadczenie w takich momentach i wiemy, skoro nie mogli, to na pewno to zrobią i to będzie koniec. Rzeczywiście, Bóg powiedział, że jeśli to zrobicie, umrzecie. Akcja filmu sobie biegnie, wreszcie Adam i Ewa jedzą ten owoc. To będzie koniec. To będzie naprawdę krótki film. Teraz umrą, wszystko się skończy. Nie umierają. Bóg wypędza ich z ogrodu Eden i w pewnym sensie pokazuje im ich przyszłość. Pada wiele słów, a wśród tych słów taka obietnica, że Bóg wzbudzi Ewie potomstwo, które zdepcze wężowi głowę. I w tej obietnicy bibliści dopatrują się zapowiedzi przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. Także Adam i Ewa, wypędzeni z ogrodu Eden, żyją ciągle na świecie, mając obietnicę na spełnienie, której czekają. I tak akcja filmu sobie biegnie dalej. Scena piąta, przeskoczmy trochę. Abraham, powołanie Abrahama. Bóg nakazuje mu wyjść z jego ziemi, udać się w zupełnie obce tereny i daje mu dwie obietnice. Będziesz miał syna i dostaniesz ziemię na wieczne posiadanie. Rodzi się Izaak, jakiś kawałek ziemi Abraham też otrzymuje, więc myślimy sobie, film zmierza do końca. Obietnica się spełniła. Ale nie, nie, nie. Film biegnie dalej. Izaakowi rodzą się synowie, Jakubowi rodzą się synowie. Wreszcie bracia postanawiają sprzedać Józefa do Egiptu. Józef trafia do Egiptu, tam przeżywa różne historie. Scena kończy się w ten sposób, że wreszcie bracia Józefa razem z rodziną przybywają do Egiptu i tam mieszkają w bardzo dobrej lokalizacji, na bardzo dobrych ziemiach. Mogłoby się wydawać, że to jest już spełnienie tej obietnicy, którą dostał Abraham. Dostaniesz ziemię w posiadanie. Ale nie. Film toczy się dalej. Dlatego, że Izrael staje się wielkim narodem, są niewolnikami i znowu Bóg postanawia ich uwolnić z tej niewoli i zrealizować wreszcie tą obietnicę wejścia do ziemi obiecanej. Rzeczywiście, tak się dzieje. Oglądamy kolejną scenę tego filmu. Wyjście z Egiptu, plagi egipskie, znowu fajne efekty specjalne, przejście przez morze. Aż wreszcie Izraelici po 40 latach, które też trochę zajęły w tym filmie, trafiają do ziemi obiecanej. Bóg spełnił swoją obietnicę? Spełnił. Doskonały moment na zakończenie tego filmu, prawda? Nic z tych rzeczy. Zastanawiacie się już pewnie w tym kinie, jak długo to jeszcze potrwa. Być może siorbiecie już ten kubeczek z Coca-Colą, w którym już nic nie ma. Popcorn zjedliście na ekranach i zastanawiacie się, jakby wyjść i dokupić sobie jeszcze, albo chociaż skorzystać z toalety. Tymczasem film biegnie dalej. Pojawiają się na ekranie prorocy, którzy zapowiadają i przekazują różne obietnice Izraelowi. I wśród tych obietnic pada obietnica narodzin Mesjasza. Przyspieszmy trochę ten film. Wreszcie rodzi się Jezus Chrystus. Obietnica, którą zwiastowali prorocy, znajduje swoją realizację. Jezus Chrystus rodzi się w Betlejemie. Niewielu ludzi rozpoznaje spełnienie tej obietnicy, ale jest Józef, Maria, są pasterze na polach, jest Symeon, Anna w świątyni, są mędrcy ze wschodu. Doskonały moment na zakończenie tego filmu, prawda? Bóg zrealizował kolejną ze swoich obietnic. Ale to nie wszystko. Akcja toczy się dalej. Jezus dorasta, zaczyna nauczać, wreszcie zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie i to się dzieje. Widzimy to na filmie, jak Jezus umiera na krzyżu, po 3 dniach zmartwychwstaje. Doskonały moment na definitywne zakończenie tego filmu. Nic z tych rzeczy. Jezus odchodzi do nieba i zostawia kolejną obietnicę. Przyjdę powtórnie, czekajcie na mnie. I założę się, że po tych kilku, a może nawet kilkunastu godzinach, bo tę historię naprawdę trzeba byłoby w jakiś umiejętny sposób zekranizować, po kilkunastu godzinach siedzenia w kinie wreszcie byśmy powiedzieli: dość, wychodzę. To się nigdy nie skończy. Jak długo to jeszcze potrwa? Ile będzie takich etapów, że Bóg obiecuje, spełnia, ale jest dalszy ciąg? Myślę, że bardzo łatwo byłoby nam się znudzić tym wszystkim, zirytować, powiedzieć: więcej nie czekam, więcej na mnie nie liczcie. To jest najgorszy film, na jakim byłem. On nie ma końca. Popatrzcie teraz na te obietnice. Na obietnicę powtórnego przyjścia i na to czekanie, o którym mówimy. Chrześcijanie pierwszego wieku byli przekonani, że Jezus przyjdzie za ich życia. Kiedy to się nie wydarzało i wierni zaczęli umierać, wszyscy się troszkę przestraszyli. To jak to będzie? Skoro oni umarli, nie doczekali Chrystusa, co z nimi? Paweł im to tłumaczył. Przychodzi i odchodzi kolejne pokolenie. I my w pewnym sensie mamy już doświadczenie 2000 lat. 2000 lat pokoleń, które czekały na Jezusa Chrystusa, a On ciągle nie przyszedł. 20 wieków mija, a Jego nie ma. I nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa. Można się zirytować. Można stracić cierpliwość. Można przestać traktować tą obietnicę powtórnego przyjścia na poważnie. I my dzisiaj stoimy trochę przed takim wyzwaniem. W jaki sposób podchodzimy do tego czekania? Czy to jest dla nas pusta obietnica? Czy obietnica, którą żyjemy na co dzień? Zastanawiam się, dlaczego jest tak, że Bóg wybrał czekanie jako środek wpływania na nasze życie. Biblia to jest historia ludzi, którzy czekali na wypełnienie się Bożej obietnicy. Dlaczego Bóg wybrał akurat taki sposób na wpływanie na nasze życie? Bóg przewidział, że nas motywuje nie tylko to, co jest za nami, co się już wydarzyło, ale potrzebujemy też takiej motywacji wydarzenia, które jest jeszcze ciągle przed nami. W tekście kazalnym Bóg mówi: ja jestem alfa i omega, początek i koniec. I my to możemy traktować w kategorii takich ram czasowych. Bóg stworzył świat, Bóg go potem zakończy. Kiedyś go zakończy, w jakimś konkretnym momencie historii. Ale tak naprawdę w języku greckim pojawiają się słowa arche i telos, czyli źródło i cel. To znaczy, że Bóg chce, żebyśmy czekając nie marnotrawili tego czasu albo go nie zabijali, nie czekali tylko, żeby zleciało, ale żebyśmy we właściwy sposób czerpali z jego źródła tak, aby dotrzeć do celu. I Bóg w Księdze Objawienia stawia bardzo jasne granice. Są ludzie, którzy wytrwają, którzy wejdą do nowego miasta, nowego Jeruzalem, i są ci, którzy odrzucili Boga, którzy darowali sobie czekanie, którzy nie wykorzystali dobrze czasu, nie żyli zgodnie ze Słowem Bożym, i ci do tego miasta nie wejdą. Ich czeka jezioro ogniste. Życie to czekanie. Właściwe wykorzystanie czasu. Nie wiemy, ile jeszcze go nam zostało, ale możemy czerpać ze źródła, jakim jest Bóg, po to, żeby dojść do celu, który przed nami postawił. Do zrealizowania tej ostatecznej obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi. Kiedyś tu już chyba o tym wspominałem, ale są dwie perspektywy, dwa spojrzenia na koniec świata. Jedna, tak zwana horyzontalna, mówi o tym, że koniec świata będzie wydarzeniem w historii świata. Nastanie konkretny dzień, konkretna godzina, sekunda, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie i zakończy istnienie tego świata takim, jakim go znamy. Ale jest też perspektywa i spojrzenie wertykalne, które mówi o tym, że tak naprawdę dla każdego z nas jego własna śmierć jest końcem świata. Dla każdego z nas nasza śmierć jest powtórnym spotkaniem z Jezusem, jest przejściem do nowej rzeczywistości. I dzisiaj świat będzie nas przekonywał, że nie warto czekać. My jesteśmy coraz bardziej wybrednymi klientami. Jeśli coś nie spełnia naszych oczekiwań, albo nie jest już na teraz, rezygnujemy, wybieramy inną ofertę. I szatan chce nas dzisiaj przekonać do tego, że my nie jesteśmy od czekania, ale Bóg mówi, jesteście od czekania. Jesteście od czekania na moje obietnice, na zrealizowanie tych obietnic. I do Jana mówi, zapisz to, bo te słowa są pewne i prawdziwe. To się stanie. Ja nam życzę takiego odpowiedniego czekania z przekonaniem, że to się stanie. Chociaż nie stało się przez ostatnie 2000 lat, ale się stanie. To jest pierwsza sprawa, sprawa samego czekania i tego, że Bóg tak naprawdę stworzył nas do czekania na realizację Jego obietnic. Ale trochę więcej powiedzmy teraz o tym, na co tak naprawdę czekamy. Czekamy na niebo. Tak zwykle to podsumowujemy. Jak wyobrażacie sobie niebo? Jak tam będzie? Niektórzy myślą, że niebo to jest po prostu ziemia, ale bez zła. Wszystko będzie tak, jak jest teraz, ale nie będzie zła. I po części to się wpisuje w to, o czym mówi Biblia, bo Biblia mówi coś takiego. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Rzeczywiście, w niebie nie będzie zła, cierpienia i osób czyniących zło. Ale to jest niepełna wizja. Inni wyobrażają sobie niebo jako miasto ze szczerego złota, z drogich kamieni, piękne. I to również wpisuje się po części w to, o czym mówi Biblia, dlatego że po naszym tekście kazalnym od 9 wiersza następuje opis murów Jerozolimy i samego miasta. Jest tam napisane mniej więcej coś takiego. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Piękne. Drogie. Chociaż nie wiem, czy tam ktoś będzie zwracał uwagę na cenę takiego budulca. Kolejna sprawa to fakt, że to nowe niebo i nowa ziemia rzeczywiście będzie czymś nowym w tym sensie, że nie będzie miało żadnego związku z tym, co znamy do tej pory. My nie jesteśmy w stanie sobie porównać, chociaż Biblia używa obrazów, bo inaczej nie byłaby w stanie nam o tym powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, jak tam naprawdę będzie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, mówi Biblia. Co się w niebie będzie działo, śpiewała Magda Anioł chyba. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, co tam będzie. To będzie nowe. To będzie nieskalane grzechem. To będzie nieskalane naszym działaniem. I z tego nowego nieba, czytamy o tym w tej wizji z objawienia Jana, zstąpi nowe Jeruzalem, nowe miasto. Gdyby jakiś Żyd słuchał tego, o czym mówię, to by powiedział, skoro nowy Jeruzalem, to pewnie też nowa świątynia. Bo przecież świątynia i miasto Jerozolima to jest centrum świata. To jest coś, na czym Bóg się szczególnie koncentruje. To jest coś, co rzutuje na cały świat. Ale nie. W nowym Jeruzalem nie będzie świątyni. 21 rozdział, 22 werset. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Nie ma świątyni w Nowym Jeruzalem. I to jest dla nas znak. To nam bardzo wyraźnie mówi o tym, że relacja z Bogiem osiągnie taki poziom, który nie będzie potrzebował czegoś takiego jak świątynia. Głos z tronu w dzisiejszym tekście kazalnym mówi, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Relacja z Bogiem osiągnie tak ostateczną formę, że nie będziemy potrzebowali żadnego pośrednika do tego, żadnych religijnych obrzędów, nie będziemy potrzebowali zmuszać się do tego, żeby utrzymywać kontakt z Bogiem. To będzie naturalne, bo Bóg będzie z nami, a my będziemy z Nim. Niebo to w pierwszej kolejności nie jakieś konkretne miejsce, komfortowe środowisko do mieszkania, środowisko, które odpowiada naszym upodobaniom estetycznym, ale to jest miejsce relacji, miejsce doskonałej relacji z Bogiem. Wiecie, dla mnie to też jest taka nauka, a może nawet nauczka do tego, żeby zwracać uwagę na to, co jest tak naprawdę istotne, żeby zwracać uwagę na relacje z Bogiem i z innymi ludźmi. Wczoraj rozmawiałem z jedną osobą, akurat o tym tekście kazalnym, i ta osoba mi mówi, że się bardzo cieszy, że jego tata był taką osobą, która wszędzie ich zabierała. Czy jechali na grzyby, czy robili coś wspólnie. Bardzo mocno kładł nacisk na relacje. I potem, kiedy już był stary i kiedy leżał w szpitalu i ten jego syn przychodził do niego i go mył, opiekował się nim, to te relacje, w które inwestował, zwracały mu się. Obok tego ojca leżał starszy biznesmen, właściciel wielu firm. Nikt go nie odwiedził. Relacja. Pan Bóg jest Bogiem relacji. Nie budynków, nie miejsc, ale relacji. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, aby poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi darmo, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Rozpocząłem stereotypem i zakończę swego rodzaju stereotypem. Księga Objawienia często uchodzi za bardzo trudną, nieodgadnioną, taką niesłychanie trudną w interpretacji. Każdy, kto do niej podchodzi, zaczyna się bać tych wszystkich obrazów i wizji, które rzeczywiście są przerażające. Ale wiecie, w jaki sposób ta księga się rozpoczyna? Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają i ci, którzy dbają o przetrwanie tego, co jest w tym słowie zapisane. Nie ci, którzy rozumieją. Nie ci, którzy potrafią własnymi słowami opowiedzieć, co w niej jest. Ci, którzy słuchają, ci, którzy czytają. Ja nam wszystkim życzę tego, żebyśmy przez czytanie i słuchanie tej księgi byli błogosławionymi ludźmi. Bo czas jest bliski. Amen.